otwórzmy drugi list Piotra, trzeci rozdział. Mamy bardzo ciekawy fragment tutaj. Jest to jeden z wielu biblijnych fragmentów dotyczących końca wszech rzeczy, można tak powiedzieć. Nie tylko świata, ale nawet wszechświata, tego, który teraz znamy, który jest wokół nas. I bardzo ważne wiedzieć z Biblii, jakie są Boże plany odnośnie do Ziemi, odnośnie do tych planet, tych gwiazd, które są we wszechświecie, odnośnie całego tego materialnego świata, odnośnie istot, które żyją na Ziemi, jaki jest Boży plan. Czy Bóg zaplanował, żeby na przykład ta Ziemia była już na wieki wieków, amen, że tak powiem, jak niektórzy sobie myślą, że ona ma być tak właśnie wyglądać. Wiemy, że są teraz takie różne ruchy, szczególnie taki ruch tak zwanych zielonych i tych ludzi, którzy dbają o środowisko, i stało się to wręcz już teraz nawet religią taką, że pryskanie, niektórzy mówią, że protestują przeciwko lakierowaniu włosów, że jak rozpylasz tu coś, to zanieczyszczasz środowisko i będzie wielka tragedia. I po prostu no, wymrą ptaki, owady i wszystko przez te, że te włosy sobie lakierem spryskujesz, i dochodzi do różnych takich rzeczy, wręcz czczenia trawy, drzew, tak, są znane ruchy protestu przeciwko obumieraniu drzew i różnego typu takie rzeczy. I też wielka troska tak, o tą ziemię, żeby ona tu się nie rozsypała, nie rozpadła i tak dalej. I w związku z tym ważne jest zobaczyć, co mówi Boże Słowo na ten temat. Też ono tutaj, ten fragment, który będziemy czytać z trzeciego rozdziału od 1 do 13 wersetu, on mówi zarówno o końcu wszystkiego, ale też opowiada ciekawe rzeczy o początku. Jak powstał świat, tak? W jaki sposób powstał. I teraz to jest zdumiewające, że nawet w środowiskach chrześcijańskich współcześnie są różnorodne poglądy na temat powstania świata. Niektórzy akceptują teorię ewolucji, że Bóg nad wszystkim czuwał, ale że była ewolucja i samo tam powstawało ze świata zjawisk, że rzeczy powstawały. Dzisiaj będziemy odnosić się do tego także. Wbrew pozorom nie jest to wcale żadna drugorzędna rzecz wierzyć w to, dlatego że odrzucając wiarę w stworzenie, jak Biblia opisuje, po prostu podważamy wiele rzeczy. Podważamy także zakończenie świata, które Biblia tutaj w tym samym fragmencie mówi i o początku, i o końcu. Tak, to jedno. Drugie, robimy zamieszanie odnośnie dzieła krzyża. Cała Ewangelia staje się dziwaczna wtedy, dlatego że na początku był grzech, tak? Ewa dała się skusić szatanowi, namówiła swego męża, czyli on pośrednio też zgrzeszył i oni umarli. I odtąd śmierć towarzyszy ludziom przez wszystkie wieki. I odkupienie z tego wszystkiego, z tego zła, które sprowadzone zostało przez ten grzech pierwszych ludzi, już było zapowiedziane na pierwszych stronach Biblii. Jeżeli zatem podważamy pierwsze strony Biblii, podważamy także odkupienie i dzieło krzyża. I nasza Ewangelia, którą głosimy, jest jakaś dziwaczna. Nie jest to wtedy Ewangelia apostolska. Trzeba też w tych czasach powiedzieć, że należy bronić biblijnych proroctw, bronić Biblii po prostu. Żyjemy w czasach, gdzie napada się na Biblię, mówi się, że można różnie ją rozumieć, że alegorycznie się przedstawia rzeczy, które są wyjaśniane już, jak należy je rozumieć, to niektórzy to jeszcze przekręcają w jakiś tam dziwaczny sposób, tłumacząc alegorycznie, w przenośni. Izrael się stał przenośnią dla wielu wykładowców Biblii. Koniec świata jest przenośnią. Nawet tysiącletnie królestwo jest przenośnią. Niektórzy wręcz nauczają, łącznie z Kościołem katolickim, że my żyjemy w czasie milenium, czyli w tysiącletnim królestwie, że już jesteśmy. To jest oficjalna nauka Kościoła rzymskiego. I szatan jest nawet związany, słyszycie? No, więc to są dopiero marzyciele, którzy takie rzeczy wymyślają. Oni tam wzięli niektóre miejsce biblijne. Jeżeli algorytmicznie poprzekręcamy Słowo Boże, to ono przestaje już mówić. Pozbawiamy je mocy. I to jest straszny grzech. Bóg nie chce, żebyśmy w taki sposób postępowali. Czytamy teraz zatem trzeci rozdział drugiego listu Piotra od 1 wersetu do 13. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I teraz tutaj chciałbym zaznaczyć takich kilka ważnych myśli, które tutaj są podane. Tak? Ten drugi rozdział, który czytaliśmy wcześniej, drugi rozdział tego drugiego listu Piotra, on mówi o złych nauczycielach, tak? I tutaj jest zapowiedziane też w trzecim rozdziale, że przyjdą szydercy. Piotr zapowiada, że przyjdą. W liście Judy jest napisane, że już oni są, tak? Czyli Juda, który później napisał swój list, ostrzega, że wkradli się pomiędzy nas jacyś ludzie i tam nauczają jakieś straszne rzeczy przeciwko Bogu. Piotr zapowiadał, że to się stanie, że oni będą. Paweł zresztą też tak nieraz mówił w Efezie i w listach do Tymoteusza. On zapowiadał także, że Duch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary. I ludzie ci szydercy, których tak tutaj Piotr nazywa, często albo są związani z chrześcijaństwem w jakiś sposób. Niektórzy, o dziwo, nawet siebie nazywają chrześcijanami. Jest pełno takich ludzi. Oni się nazywają chrześcijanami. A inni to są szydercy z kręgów takich naukowych. Szydercy w stylu Darwina. Tak? Darwin jest przykładem takiego szydercy. Zygmunt Freud na przykład, filozof i tam psycholog i tak dalej, czy Kant, filozof, to jest przykład, czy Voltaire i tak dalej. Oni wszyscy są w gronie tych, którzy naśmiewali się z Boga i za cel swój postawili sobie w życiu walkę z wiarą w Boga, ci ludzie. Także oni próbują walczyć tutaj z Bogiem. I chciałbym, żebyśmy trochę zaznaczyli teraz, jaki jest ulubiony temat takich złych nauczycieli. Ulubiony temat to jest podważyć Boże Słowo. Trzeba wiedzieć, że to jest też strategia fałszywych nauczycieli. Podważyć Słowo. Jeżeli tobie czy mi będzie podważone Boże Słowo i uzależnisz się od jakiegoś człowieka, czy od tak zwanego namaszczenia, który jest wtedy jakimś człowiekiem, to jesteś już w zwiedzeniu wtedy. Człowiek staje się zwiedziony. Każdy wierzący odpowiada za to, żeby studiować Boże Słowo, żeby je czytać, rozważać. I bardzo ważne obietnice mamy tutaj. Pan Jezus dał nam rozum, abyśmy mogli poznać tego, który jest prawdziwy. Tak? To jest wielkie błogosławieństwo, gdy człowiek ma rozum do poznania Boga. Zgadzacie się z tym? To jest wielka łaska także od Boga. Ona dotyczy ludzi wierzących, że Paweł mówi do Tesaloniczan, że dziękuję Bogu, że oni przyjęli to słowo, które zwiastował nie jako ludzkie słowo, ale jako Boże słowo, które właśnie w wierzących ludziach skutecznie działa. I Paweł w liście do Koryntian mówi, że my jesteśmy myśli Chrystusowej, a wręcz mówi o wierzących, że mają umysł Chrystusa. Tak? To jest bardzo ciekawe. Wierzący człowiek ma umysł taki jak Pan Jezus. Ma umysł Chrystusowy. I to jest bardzo ważne, bo tu zwróćmy uwagę w 3 rozdziale, w 1 wersecie Piotr odwołuje się do tego, że prawe umysły wasze, tak? Że macie prawe umysły. Umysł prawy, umysł, który dąży do prawdy, umysł, który umiłował poznanie prawdy i to zabezpiecza przed zwiedzeniem, jak wiemy w liście do Tesaloniczan, tak? Że ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, zostaną zwiedzeni, zmieceni wręcz, uwierzą kłamstwom i prawe umysły to zawdzięczamy usprawiedliwieniu, które przyszło od Boga, Jego łasce, obmyciu przez krew Jezusa nas, tak? I przyjęciu przez Boga i odnowieniu umysłu naszego. Mamy oczywiście nasze umysły odnawiać. List do Rzymian mówi o tym, jak to się robi. Mówi o poddaniu Bogu swojego życia i później przemianie umysłu. Oddzieleniu się od tego, co mówi ten świat i przyjmowaniu myśli z Bożego Słowa. To jest bardzo ważne. I dlatego Piotr tutaj mówi, żeby on przez przypominanie chce utrzymać w czujności te prawe umysły. Czyli prawy umysł jest właśnie wielkim błogosławieństwem. Ja chcę zaznaczyć jeszcze, że człowiek nieodrodzony ma spaczone myślenie. Spaczone myślenie to jest wzięcie tych samych zdarzeń i wyciąganie koślawych wniosków. To jest patrzenie jak w krzywym zwierciadle. Znacie takie różne, tak? Zwierciadła. Idziesz do takiego, taki gruby. Chudzielec przychodzi i jest taki, nagle się zrobił taki o człowiek. Splaszczony jakiś, gęba powykrzywiana po prostu i tak dalej. I niektórzy ludzie tak widzą rzeczy. Zamiast widzieć je normalnie, po Bożemu, to się okazuje, nie są w stanie tego tak widzieć, bo mają spaczony umysł. Ci ludzie właśnie. I jakaś skaza przylgnęła do nich. My jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówić. I teraz w związku z tym zadaniem Piotra jest tutaj w tym fragmencie, w tym liście w ogóle, cały ten list ma na celu to, żeby oni mieli w czujności te prawe umysły, które mają od Boga. My możemy dziękować Bogu za to, że daje nam zrozumienie, że dał nam Boże Słowo, że dał nam Jezusa, że daje nam dał nam Ducha Chrystusowego i też modlić się o to, aby być czujnym. Pan Jezus też tak mówił, czuwajcie, uważajcie, Syn Boży przyjdzie o tej godzinie, której nie wiecie, tak? I uważajcie na troski, aby troski obydwa was nie zgniotły na przykład i jakieś tam sprawy doczesności, żeby nie przyćmiły wam tego wszystkiego po prostu i dlatego jest ten list pisany tutaj, jeśli chodzi o czujność. I teraz trzeba zaznaczyć tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy, było wyraźnie zaznaczone, zwróćmy uwagę na to w wersetach piątym, tak? Od 5 wersetu, obstając przy tym przy oczaju, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Czyli zwróćmy uwagę, że mocą Słowa Bożego zostało wszystko ukształtowane przez Boga, tak? A dalej czytamy 7 werset, ale teraźniejsze niebo i ziemia, to nawet teraźniejsze niebiosa, bo to jest w liczbie mnogiej, po grecku pisane tutaj, i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia. i utrzymana na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Czyli to samo słowo, które, przez które powstał świat, to samo słowo, Boże słowo, ono zniszczy ten świat. Tak? I to nie jest żadna tu przenośnia. Kiedyś rozmawiałem z takimi z tej sekty Świadków Jehowy i oni chcieli to tłumaczyć sobie, że to jest przenośnia, że to dzieła ludzkie spłoną, że tam to ziemia zostanie, takie łagodzenie, nieprawda. Oryginał mówi wyraźnie o wielkim kataklizmie, wielki kataklizm, to co tu mamy w 10 wersecie, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, te trzaskiem to jest też ze świstem. Sobie wyobrażacie coś, tylko i takie, po prostu taki świst, że się w głowie nie mieści, wszystkie planety się sypią, wszystko się sypie, się rozsypuje. Czy Bóg może to zrobić? Ktoś zapyta. A czemu nie? Człowiek może rozszczepić atom. My z dziećmi tu oglądaliśmy taki program, gdzie okazało się, jaka ogromna energia jest w jednym atomie. Żeby z jednego atomu tak rozszczepić, to byśmy mieli bardzo dużo energii. Na przykład z jednego drzewa można by całe Stany Zjednoczone, energia na 10 lat co najmniej. Dla całego Stanów Zjednoczonych, dla wszystkich fabryk, wszystkich domów, mieszkań, z jednego drzewa byłoby tyle energii. Taka jest energia właśnie przez Boga, którą też odkryli naukowcy. Tam Einstein między innymi tutaj miał swoje odkrycia w tym, jaka wielka potęga jest i tylko ludzie nie umieją całkowicie wykorzystać tej energii, która jest na przykład w atomie. Jeżeli Bóg dokonałby nagle rozszczepienia wszystkich atomów we wszechświecie, sobie wyobrażacie, co to by było? Jaki to byłby wybuch? Nasze Słońce, te Słońce, które mamy, to jest przecież żarząca się kula, to są te, o, to jest ogień, tak? Ileś tam razy, tysięcy czy coś od Ziemi większe, ale są jeszcze Słońca, gwiazdy większe tysiąc razy od naszego Słońca. Takie kolosy są we wszechświecie. A pod naszymi stopami, co jest? My chodzimy po żarzącej się kuli, tylko że 15 kilometrów trochę pod ziemią trzeba zejść. 15 kilometrów pod ziemią, ziemia jest cała rozpalona i tam jest płynny metal. 15 tysięcy zdaje się stopni, co najmniej, Celsjusza. Sobie wyobrażacie, co? Coś takiego, chodzimy po gorącej kuli. Co się stanie, jeżeli to wytryśnie? Niektórzy widzieli, wulkany są, tak? Ale wulkan to pikuś w porównaniu do tego, jeżeli te rozpalone żywioły, bo tu czytamy o rozpalonych żywiołach, które by wytrysnęły nagle we wszystkich prawie miejscach na ziemi. Co to by było? I jeszcze z nieba ogniste kule, jak czytamy w objawieniu Jana, że mają z nieba padać takie, to meteoryty na przykład, czy coś. Teraz niedługo, o wczoraj chyba jakaś tam leciała, tak? Przy ziemi niedaleko. Podobno do czaszki, podobna. Jakaś taka. Pół kilometra mająca około rzecz. Taka jakaś taka asteroida. I tak ludzie wyliczają, patrzą, że o, minęło, popatrzcie, czy to jest przypadek, że minęła Ziemia? Nie, to jest po prostu, Pan Bóg wszystkim kieruje i wszystko trzyma. My czytamy w liście do Hebrajczyków, że wszystko Pan Jezus trzyma, Syn Boży, mocą swego słowa. On wszystko, co istnieje, podtrzymuje słowem swojej mocy, tak? Tak wielka moc jest Bożego Słowa. My musimy zdawać sobie sprawę i tym bardziej teraz, jeżeli jakieś przekręcanie, manipulacja przy Bożym Słowie, tylko pomyślcie, jeżeli ma taką moc, że mogło stworzyć świat, jeżeli Bóg powie to słowo i ono się zakończy i rozsypie się w kawałki z wielkim świstem, z trzaskiem, jak tu czytamy właśnie, ogromnym, i żywioły rozpalone stopnieją, ziemię i dzieła ludzkie na niej spłoną. I wszystko nie przez przypadek, nie przez wybuch nuklearny, że ziemię ktoś wysadzi w powietrze, co się wielu boi, co jest realne tak naprawdę, jakby cały arsenał wysadzić w powietrze, to pewnie byłoby unicestwienie ziemi, ale do tego nie dojdzie, dlatego że według Słowa Bożego czytamy wyraźnie, mocą tego samego słowa, 7 werset mówi, zachowane są dla ognia te rzeczy, które tu są, mocą słowa zachowane. I przez słowo, gdy Bóg wypowie, to wtedy to się stanie, a nie gdy ktoś sobie wysadzi w powietrze, jakiś wariat na przykład, albo terrorysta. I tego ludzie się boją. Zobaczcie, w świecie się nie boją się? Strasznie się boją. Jeden gdzieś tam bombkę rzuci, drugi tam odpowie i ping-pong się zacznie taki i cała ziemia unicestwiona. Wielu się boi tego, ale to bezpodstawnie po prostu tutaj na podstawie tego fragmentu Bożego Słowa możemy powiedzieć, że jest to głupota zajmować się baniem się o takie rzeczy, dlatego że mamy ufać Bogu, że będzie tak, jak On sobie zażyczył. Tak? I teraz z tego wynika, że Ziemia ta planeta jest miejscem tymczasowym. Bóg zaplanował ją na ileś tysięcy lat. Ona ma może 6, może 10 tysięcy lat. Nieprawdą jest, że ileś miliardów, co tam naukowcy gdzieś wyliczają. To są wszystko głupoty. Nie biorą pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy, która była na Ziemi, którą Piotr tu wspomina, mianowicie potopu. Potop był kataklizmem, który zmienił całkowicie tą ziemię. On zmienił ekosystem tutaj, tak zwany, tej ziemi. I to nieuwzględnianie potopu właśnie to jest po prostu Pan Bóg przy tych ludzi, którzy nie uwzględniają potopu, robi na szaro, można powiedzieć. Robi z nich głupców, jeśli chodzi o różnorodne badania. Jest mnóstwo zagadek. Dlaczego na jakiejś wysokości coś tam zostało? Jakieś stworzenia morskie gdzieś tam u góry, na skałach i tak dalej. Różne takie zagadki są poumieszczane dla ludzi prawie w każdym narodzie na Ziemi. W Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji opowiadane są historie, te ludy opowiadają historie o potopie. Sobie wyobraźcie, po całej Ziemi są historie. I to bez komunikowania się między sobą. To nie przyszło z Europy, to nie przyszło od Izraela, że tam z Biblii wyczytali, tylko oni wiedzieli sami, bo rozproszyły się narody po całej ziemi i oni, później ci potomkowie Noego, i oni opowiadali o tym, że był potop. Także tutaj tak trzeba to wiedzieć. I teraz, skoro ziemia jest miejscem tymczasowym, a nie na wieki wieków, amen, nie tak jak chcą zieloni, nie tak jak chcą Świadkowie Jehowy, że to już ma być taka, no już sobie kwaterę można by było przygotowywać powoli na zamieszkanie w Królestwie Bożym na ziemi. Ta ziemia jest przeznaczona na zniszczenie. Tu tak jak Piotr pisze. Nie jest przeznaczona na wieczne przebywanie. Bóg zaplanował to na ileś tam lat. I naukowcy, jak może oglądacie takie programy, to wyliczają, ile Słońce jeszcze może pociągnąć nasze i tak dalej. I to jest skończony czas. To nie jest, że Słońce nasze ma świecić do nieskończoności. To nieprawda. To są teraz wzory fizyczne, są teorie na to i można wyliczyć rachunkowo i tam oszacować, ile to jeszcze pociągnąć może to Słońce. Bóg zrobił wszystko tak, popatrzcie, że to trwa na mnóstwo lat. Mnóstwo lat, mnóstwo lat. 10 tysięcy lat nawet zrobić coś, żeby trwało. Człowiek nie umie czegoś takiego zrobić. To, co my robimy, to się pokrywa rdzą, wysiada, tak? Psuje się, a tu popatrzcie, taka rzecz, nawet jak nasionko, które Bóg stworzył, małe nasionka te, jakie to są małe komputerki, taki mały komputerek, on ma tam receptory, takie nasionko, i ono się wsłuchują one, czy jest dobra wilgotność, czy jest dobra temperatura, i jeszcze tam inne jakieś rzeczy tam ma, odbiera. Jeżeli wszystko gra, wszystko musi grać, to nakazuje, żeby się rozwijało. Żeby z tego nasionka wychodziło tamten, no rosło coś tam z tego nasionka. Na przykład dąb. I Bóg tak zaplanował to wszystko. Tam ono ma taką pamięć, te małe nasionko, że wyrasta taki dąb, jak tu idziemy Armii Krajowej i taki ogromny dąb stoi, chyba jeden czy ze dwa nawet. I coś takiego potrafi wyrosnąć z takiej mucipinki. Ciekawa rzecz jest, że nasz organizm też ma komórki, które mają zaszczepione informacje, że potrafi rosnąć, rozwijać się i tak dalej. To wszystko jest według po prostu zakodowanej informacji, czyli jest zakodowana informacja. I popatrzcie teraz, jak ludzie wysyłają sygnały do wszechświata, to na co czekają, spodziewając się, że gdzieś tam UFO jakieś jest, albo jakieś inne istoty, inne cywilizacje. Czego się spodziewają? Inteligentnego sygnału z powrotem, tak? Tak czy nie? Gdyby na przykład z kosmosu przyszła taka wiadomość, jest narysowany trójkąt prostokątny i na nim kwadraty zbudowane na bokach, wiecie co? I to ja bym zrozumiał jako matematyk, że to jest twierdzenie Pitagorasa. I ja bym nie wierzył, byś uwierzył, że mógł sam sygnał taki przyjść, uwierzylibyście? Przyszedł trójkąt i kwadraciki, i które pokazują na wzór, że A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Ja jako matematyk nie mogę uwierzyć, że to samo się ułożyło. To jest nonsensowne. Nawet gdyby coś takiego ludzie otrzymali, od razu by powiedzieli, gdzieś jest druga cywilizacja. Od razu by powiedzieli, a co z tym nasionkiem? Czemu nie możemy tu powiedzieć, że jest? A z atomami, z tym wszystkim, z całym porządkiem. Woda na przykład, my tu czytamy o wodzie, tak? Czytamy o wodzie i woda jest bardzo ciekawa rzecz. Nie, jak szukają życia na planetach, to czego szukają tam? Wody szukają. Właśnie. Woda jako dobry, tu Magda by wykład tam pewnie lepiej ode mnie zrobiła, jest przewodnikiem doskonałym, rozcieńczelnikiem i tak dalej. Niesamowite rzeczy. Taka H2O, tak? Dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu Bóg wziął, czyli najpierw musiał to stworzyć, stworzył najpierw wodę. I my czytamy tutaj, że nawet, że Ziemia z wody powstała. Popatrzcie, co Piotr tu mówi. Piąty werset mówi, obstając przy tym przyoczają, że od dawna były niebiosa i była Ziemia. Ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Ciekawa rzecz, co? Bardzo ciekawa. Ta Ziemia z wody, Bóg ukształtował z wody. Była jakaś zebrana woda, Bóg stworzył wodę słowem, a później kształtował jakąś masę. I my o tym czytamy na początku Biblii. Weźmy księgę pierwszą Mojżeszową, początek tutaj. To wszystko bardzo ładnie pasuje, to co tutaj patrzymy na to. My czytamy, zwróćmy uwagę, pierwszy rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwszy werset, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Wyraźnie zresztą zaznaczone Bóg. Nie z wybuchu jakiegoś, nie z jakiejś tam nie wiadomo czego, z zupy jakiejś tam się wszystko zrobiło, ale po prostu Bóg stworzył. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Widzimy? Taka bezkształtna, to po hebrajsku znaczy taka jakby bezkształtna masa po prostu. Nieukształtowana jeszcze. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Nad powierzchnią wód. Czyli wody, ziemia, tu czytamy z listu Piotra, była z wody, woda. Bóg kształtuje tę ziemię, chaos, pustkowie jeszcze, tak? To trzy dni tak było, kształtowanie tej ziemi, a później napełnianie ziemi. Tą roślinnością, zwierzętami i tak dalej, później człowiek stworzony. Tak to Biblia opisuje tutaj. I tutaj widzimy ogromną rolę Ducha Bożego, bo to unosił się nad powierzchnią wód. To teraz możemy zobaczyć razem z Piotra i tutaj, że o co chodzi, że właśnie przy kształtowaniu ziemi uczestniczył Duch Boży. Tak? Duch Boży uczestniczył w kształtowaniu tej kuli, którą jest ziemia, tej planety. Czyli ogromna rola Ducha Bożego w stworzeniu, tak? Dlatego jest też Bogiem. Duch Boży jest Bogiem, bo ma wolę, ma rozum, może kształtować różne rzeczy, może czynić po prostu. I Bóg tak to robił. I teraz jeszcze ciekawa rzecz tutaj, bo tutaj mamy o różnych... Zwróćmy uwagę, siódmy werset w pierwszym rozdziale, jak już jesteśmy w tej Mojżeszowej. Uczynił Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. Były wody nad ziemią jakieś. To jest bardzo ciekawe. Była powłoka wody nad ziemią. O tym mówi Kent Hovind w swoich wykładach też. To jest taka teoria Hovinda. A ja się zgadzam z tym, że tak było. Na pewno. Dlatego, że jak Bóg mówi do Noego, że kładę łuk na obłoku, tęczę, tak? To wcześniej nie było tęczy. Jakby mógł położyć łuk, jak łuk jest rozszczepieniem światła i tak dalej, tak czy nie? To by było nonsensowne, dlatego logicznie jest uznać, że po prostu wcześniej inaczej to wszystko wyglądało na ziemi. Była taka warstwa wody, jakaś cienka warstwa, która oddzielała od tam, kosmosu. I przez to, między innymi, my czytamy, że ludzie żyli około 900 lat, tak? 900 ileś tam, 960 coś tam. Dinozaury dlatego też żyły, bo dinozaury to są wielkie jaszczurki. Jakby te jaszczurki mogły żyć nasze z 1000 lat, to by takie latały po ziemi prawdopodobnie takie kolosy, że się w głowie nie mieści. Tak, ale one wyzdychały i wyginęły, dlatego że była klęska potopu. Klęska potopu zrobiła to, że była to jak kataklizm, można powiedzieć. Te upusty nieba, Biblia mówi, się rozwarły. To wszystko, co były ten pierścień wodny wokół ziemi, się wszystko posypało z góry na ziemię. Od dołu wytrysnęły źródła też. Ogromne takie te zbiorniki wód, które Bóg przechowuje. Wszystko to zalało. Było 15 łokci nad najwyższym szczytem gór. To jest tak, my tu dzieci mierzyły krokami, tu u nas tak jak w kaplicy. Tak. Jakbyś tu stał, tak, to tak nad głową jeszcze by było tyle wody, co tam do drugiej ściany. Stoisz na Mount Everest, tak, w nadziei ratunku, a tutaj nad tobą jeszcze 7,5 metra wody. Także już kaput, nie ma ratunku żadnego. Nie ma ani góry, ani czego, wszystko zalane. I tam stała się ogromna tragedia. My chcemy zaznaczyć to, jeśli chodzi o tę sprawę z potopem, bo tutaj cała ziemia zalana, znaczy, że różne stworzenia morskie, te muszelki i tak dalej, to wędrowało tu, na przykład przy Filipowie ktoś tam mówi, że tam było morze. No po prostu potop przeszedł i muszelki zostały. I w różnych miejscach mówią, tu było morze, tam było morze, ale są zagadki dla naukowców, że są miejsca, gdzie jakim cudem tam morze mogło być. Po prostu nie mogą tego wyjaśnić. A są stworzenia morskie w różnych miejscach i nie można tego wytłumaczyć. I najprostsze wyjaśnienie to jest potop właśnie. Ten potop, który zmienił całkowicie ekosystem. Ludzie zaczęli żyć do 120 lat, tak? Bóg tak zapowiedział, życie człowieka będzie trwać do 120 lat i tam niektórzy może trochę dłużej sobie pożyli, ale tak, takie ograniczenie już nie było tego, że żyją 900 ileś tam lat. To się skończyło. Niektóre właśnie gady wymarły. Prawdopodobnie wtedy te wszystkie dinozaury poginęły w związku z tym potopem właśnie i już nie zostały, nie mogły tak rozwijać się w ten sposób. Czyli nastąpiła dramatyczna zmiana. I teraz tutaj odnośnie tych argumentów, jak wracamy do listu Piotra, drugi list Piotra, to ci szydercy, oni zaprzeczają, że będzie Boży sąd i że będzie unicestwienie. Ci ludzie nie chcą, żeby był sąd. Później będziemy to badać. Dlaczego? Dlaczego niektórym ludziom się nie podoba, że będzie sąd? Tak? I że jest sprawiedliwy stwórca, przed którym trzeba złożyć relacje ze swego życia. Tu Piotr, można powiedzieć, że taką jakby dyskusję prowadzi z tymi szydercami, podając ich argumenty, jakie argumenty oni wyciągają, ci ludzie, jednocześnie demaskuje ich motywy. Piotr demaskuje motywy. To jest dla nas potrzebne jako wierzących ludzi. Gdy rozmawiasz z kimś, to ten człowiek ma jakąś strategię. Za wszystkim oczywiście stoi szatan, bo najbardziej on nienawidzi Boga, i jemu się nie podoba, bo on będzie najgorzej osądzony. Dla niego nie ma już żadnego miłosierdzia. Dla szatana, tak? Na wieki wieków będzie męczony. Nie będzie podkładał do pieca ani smołę tam gotował, tylko sam będzie gotowany. Po prostu taka prawda jest Bożego Słowa. W jeziorze ognistym I te różne bajki o jakimś szatanie męczącym w piekle, to po prostu jest, no, to są bajki i to nie o to chodzi. To jest w ogóle inaczej, to ma być według Bożego Słowa. I właśnie jeśli chodzi o te sprawy stworzenia świata, końca świata, to pierwsze, co robią ci szydercy, to chcą ośmieszyć. To jest emocjonalny, nieracjonalny argument, ale emocjonalny argument. Tak? Stosuje się go zresztą w dyskusjach. Jak teraz widzieliście, były jakieś rozmowy polityków, to różne obserwowałem takie dziwactwa. Na przykład jeden mówi, a drugi na jego tle mówi. Nie daje się mu wypowiedzieć. Ten mówi, a tamten też mówi i takie coś. Na przykład, ale też zadaje ktoś pytanie, a ten ośmiesza tego, co zadał pytanie, zamiast mu odpowiedzieć po prostu na pytanie. I to najlepiej tak ośmieszyć, wszyscy będą się śmiać, tak, i koniec rozmowy. Wyjdziesz, że chrześcijanin jest burakiem albo coś. Kent Hovind mówi, że nieraz jak miał jakieś prelekcje na uczelniach, to tam ci, co go zapraszali, mówią: no bardzo dobrze, że pan przyjechał, bo my chcemy pokazać studentom, to jest takie bardzo dobre edukacyjnie, jacy głupi są chrześcijanie, i bardzo dobrze, że pan się przyjechał. To jest taka dla nas okazja teraz. No i później się przestało być zabawnie, jak najlepsi profesorowie zostali zagięci i Hovind ich załatwił po prostu. Oni byli, się okazało, że są nieprzygotowani, nie mają ani rekwizytów, ani zdjęć, ani czego, nic nie mają, a ten pstryka, bach, taki dowód, tu tam dowód, tu taki autor, tam inny autor, i oni nie wiedzą, co powiedzieć, i próbują czasami ośmieszyć, argument ośmieszenia, rozumiecie? Wyszydzić kogoś, wykpić, powiedzieć: co ty jesteś jakiś przedpotopowy, ty jesteś jak ze średniowiecza na przykład, można taką, może ktoś taki argument wytoczyć. I tutaj właśnie tak o tym mówi, mówi Piotr, tak? Czyli ten, to jest werset 3 i 4, te dwa wersety. Oni mu przyjdą z drwinami, ci szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Czyli z drwinami. I teraz tak, to jest próba uderzenia w słaby nasz punkt, w słaby punkt chrześcijanina. Już w czasach Pawła i Piotra chrześcijanie żarliwie spodziewali się, że Chrystus powróci. Paweł nawet pisał w liście: wtedy i my będziemy przemienieni. On miał nadzieję, że też będzie pochwycony i będzie przemieniony, tak? A tymczasem co przyszło? Prześladowanie Kościoła. Wielu umarło za życia chrześcijan, za życie innych chrześcijan, inni umierali, inni tam gdzieś chorowali, czy tam ginęli w jakiś inny sposób po prostu. I było pytanie, co z nimi będzie, tak? I czekano już dość długo, ileś lat. Paweł napisał w liście do Tesaloniczan, dla tych chrześcijan, którzy ponieśli straty swoich bliskich, żeby się nie smudzili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Przedstawił o zmartwychwstaniu naukę, o pochwyceniu Kościoła też wtedy. Przedstawił to wszystko, żeby zachęcać. Jan napisał Apokalipsę, żeby zachęcać, bo wtedy były straszne prześladowania za czasów Nerona też, tak? Były straszne morderstwa, wysyłanie gdzieś tam na wyspy, na bezludne, na jakieś takie miejsce, jak Jan był na Patmos, na wyspę tą zesłany. Były straszne rzeczy, a u nas, to dlaczego u nas może to być słaby punkt? Bo my czekamy 2000 lat już. Zgadza się? I ktoś tym bardziej może mieć powód do ubawu. Powie: no to jesteś szaleńcem i tak dalej. Jakiś... No my mamy tutaj argument w Biblii, że 8 werset mówi: niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Tak? Czyli mamy tu i argument następny, który Piotr podaje: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli to jest miłosierdzie Boże. To jest, może ktoś sobie się śmiać, ale on żyje tylko dzięki Bożemu miłosierdziu, ten człowiek. Gdyby Bóg chciał, to mógłby go w jednej chwili zniszczyć, ziemię mógłby zniszczyć, kiedy chce, po prostu, ale Bóg jest miłosierny i czeka, że ta pełna liczba zbawionych ma być, którą On zaplanował i ma swój plan i tylko dzięki temu, że to jest Boży plan, to wszystko trwa. Nie dlatego, że Bóg nie może, albo się coś posypało, albo było fałszywe proroctwo, nic z tych rzeczy, to jest zupełnie coś innego. I teraz my musimy sobie zdawać sprawę, bo to przy okazji w naszych rozmowach przy dzieleniu się Ewangelią trzeba zdawać sobie sprawę, że są właśnie takie próby ośmieszania. Na to potrzebny jest też pomoc Ducha Świętego. My powinniśmy znać dobrze Biblię, argumenty biblijne podawać, Duch Święty może nam przypomnieć coś z Biblii, ale też można jakoś tak obalić takie różne rzeczy, że będą się śmiać z tego innego człowieka, który próbował nas ośmieszyć. I tu kiedyś dzieliliśmy się tym takimi różnymi świadectwami. Bóg w tym nie zostawia nas samymi. My potrafimy otrzymać od Boga pomoc w takich sytuacjach. I przypomnijcie, jak Nehemiasz miał odbudowywać mur w Jeruzalem, to co mówili ci tam wrogowie? Mówią, jak lis skoczy na ten kamienny mur, to się zawali i ha, 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 ha. Albo no, w jeden dzień chcą odbudować, albo coś. Nikt tam nie chciał w jeden dzień odbudować. Ale oni szydzą, wyszydzają, tak? Chcą wyszydzić i zniechęcić do tego, żeby dążyć do świętości, żeby dążyć do poznania Boga, żeby prowadzić święte życie, żeby nie żyć takim niechlujnym, złym życiem, które się Bogu nie podoba. Po prostu oni chcą zniechęcić do tego przez ośmieszenie. I kogoś, kto jest nieutwierdzony i może spotkać takiego szydercę, to możesz być bardzo zdziwiony. Ci różni szydercy często są bardzo dobrze wykształceni. Oni nawet potrafią czytać nasze książki chrześcijańskie, sobie wyobraźcie. Spotkałem takich, co kilka razy Biblię przeczytali. Owszem, i Koran przeczytali jakieś hinduskie, jakieś Wedy inne, czytali książki popularnych autorów biblijnych i różnych ateistów i tak dalej. I są, wręcz wam powiem, nie widziałem kiedyś o tym, są okultyści, którzy nie lubują się w wychodzeniu z ciała i jakichś takich rzeczach, takich jakichś tam spektakularnych, ale lubują się w wiedzy. Dla nich Bogiem jest jakby wiedza i oni tą wiedzą próbują zaszpanować. I bardzo ciekawe jest w ogóle konfrontacja z takim człowiekiem. On jest pewny siebie, on szydzi z innych, on wygląda na mądrego, to co mówi, to wygląda, że to pewne, jasne, jak jakiś prostaczek by go słuchał, to by gębę otworzył i podziwiał, by brawo bił po prostu, no coś takiego, co za mądrość, i wszystko się chowa, wszystkich zakasował, to dopiero człowiek jaki, no i spotykałem nawet chrześcijan, których niektórzy tacy chcieli zakadzić. Kiedyś ratowałem jedną osobę taką na czacie, że właśnie już była prawie zaczadzona przez takiego okultystę właśnie. To jest już super szyderca. Super szyderca. Natomiast ciekawe, jak trafi swój na swego w pewnym sensie. Jak trafi na Boży ogień. Jak trafi tak, jak był Szczepan, że z różnych synagog się zlecieli mądrale i nie potrafili sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I po drugie, bardzo ważne dla nas, co mamy zapamiętać w konfrontacjach, że jest argument ośmieszający, to jest to nieracjonalny argument i można to wytknąć człowiekowi. Podaj jakieś mądrzejsze, podaj coś mądrzejszego, bo na razie to nic mądrego nie powiedziałeś, powiedziałeś tylko jakąś kpinę. A takich można na pęczki, ja mogę też o tobie wymyśleć, ale nie chcę ci robić przykrości, człowieku. Także dalej, jak chcesz rozmawiać, rozmawiajmy, zostawmy to. I teraz proszę dalej, bo tego to nie było. O, rozumiecie? Tak się rozmawia. I to jest bardzo ważne się nauczyć czegoś takiego. Dalej, trzeba znać motywację tych ludzi. Tutaj wersety 3 i 4 mówią, popatrzcie, jacy to ludzie są, tak? Szydercy, którzy będą postępować według własnych pożądliwości. Są pamiętniki różnych filozofów i jeden gość na przykład napisał coś takiego, że on jawnie przyznał się, że jemu nie na rękę było, że będzie jakiś Bóg, który może go osądzić za jego życie, on chciał cudzołożyć, chciał chlać, że tak powiem, już prosto z mostu, inne rzeczy robić, chciał sobie czasami pomyśleć, pogłówkować i było mu nie na rękę, że jest jakiś Bóg, który może go wezwać na sąd. W związku z tym zrobił wszystko, co jego mózgownica mogła wymyśleć, żeby usunąć takiego Boga i usunąć tę przeszkodę. Dalej, sumienie pali człowieka, jak robi źle, prawda? Prawda? I Bóg umieścił w każdym jakąś taką cząstkę, żeby poznawała Boga. To oni robią wszystko, co możliwe, żeby to unicestwić, żeby to po prostu zagłuszyć. To się dostało dzisiaj do psychologii, która mówi: nie potępiaj siebie. Nie potępiaj, to zrobiłeś, to tam wiesz, nie ma żadnego problemu, to najważniejsze się nie potępiać. To nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Bóg jest tym, który usprawiedliwia, Bóg jest tym, który odpuszcza grzechy i do Boga trzeba iść, a nie samemu sobie tam wytłumaczać coś i tłumaczyć sobie i siebie tam uspokajać, bo to do niczego dobrego nigdy nie doprowadziło. Ta charakterystyka takich właśnie szyderców jest też w drugim rozdziale. Popatrzcie, w drugim wersecie drugiego rozdziału pisze o rozwiązłości, czyli seksualne rzeczy tutaj, tak? Dalej, w 10 wersecie na przykład pisze, że oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, nawet niecnym, czyli obrzydliwym jakimś, z wierzchnością pogardzają, zuchwali, zarozumiali są, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim, tak? 12 werset mówi, niestety o nich mówi, że są jak nierozumne zwierzęta. To jest ciekawe, to jest człowiek pełen chuci, jakiś żądz i tak dalej, który ma, no, na nieszczęście jeszcze dla siebie dość inteligentny jest i on używa tego do tego, żeby właśnie jak najbardziej sobie pofolgować w życiu, tak? Tutaj w 13 wersecie pisze: oddawanie się w dzień rozpuści uważają za rozkosz, tak, nurzają się w swoich pożądliwościach, oczy wypatrują tylko cudzołożnic, nigdy im nie dość grzechu, nęcą dusze słabe. Popatrzcie, może to być nawet wśród chrześcijan, ludzie, którzy nie są utwierdzeni w Bożym Słowie, którzy popatrzą, są coś zakompleksieni, myślą, ten to jaki macho, ja bym taki chciał być. Może ty byś chciał być? Naprawdę? Byś chciał być takim nierozumnym zwierzakiem, po prostu, który idzie na zatracenie, na rzeź? No, tak. Albo wstąpili na drogę Balaama, 15 werset, ukochał zapłatę za czyny nieprawe, tak? Czy tu w 18 wersecie, przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, proszę zobaczyć, taka sytuacja jest, nęcą przez żądzę cielesną i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się spod wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, tak robi psychologia teraz, tak robią różne te filozofie, tak robi religia wschodnia, obiecuje wolność, trzeba jogę ćwiczyć, rozumiecie, trzeba tam jeszcze coś tam robić i będzie wolny będziesz. Bardzo wolny będziesz, tak, na pewno wolny, tylko że w królestwie ciemności. I dalej jest napisane o takich ludziach, że nazwani są tutaj psami, tak, bo wraca pies do wymiotin swoich i nazwani są świniami po prostu. Umyta świnia znów się tarza w błocie. To jest charakteryzacja Pisma Świętego. I dla niektórych to są bardzo mądrzy ludzie. Niektórzy mówią, to są szanowani, tam Kant, o, ten, teoria nad człowieka chyba, tak? Kanta była. No i między innymi hitlerowcy z tego korzystali i tak dalej. Hitler tam sobie się pożywiał tym, no wielki, wielki, jeszcze inny wielki. Nawet chrześcijanie czasami cytują, co taki wielki powiedział w cudzysłowie. To jest hańba po prostu. Często ci ludzie nienawidzili Boga, po prostu chcieli usunąć chrześcijaństwo, chcieli zwalczać wiarę w Boga i innym ludziom głosili jakąś wolność, żeby się wyzwolili, że to są jakieś religijne przesądy. Czyli styl życia okropny, tak? Teraz następny argument takich ludzi i to, czym się posługują tutaj w rozmowie, w przekonywaniu wierzących, w kuszeniu ich, to jest w wersecie 4, to jest taki argument, że jest niezmienność w stworzeniu. Oni mówią, wszystko tak trwa, tutaj druga część 4 wersetu, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Popatrzcie. Mówią, wszystko cały czas jest tak samo. Co mamy? Teraz mamy jesień, później będzie zima, tak? Wiosna, lato, idzie tam, teraz mamy ranek, będzie południe, później już oni wiedzą, co będzie, mówią. I co ty tutaj, buraku, będziesz mi tu mówił, tak? I tak dalej, my wiemy, tam o, żyli tamci, inni żyli sobie. Wszystko tak samo było, tylko ciekawe powiedzieć tym, co tsunami przyszło niedawno na przykład. Ileś tysięcy ludzi im zalało, czy to tak samo jest na przykład, albo gdzieś trzęsienie ziemi, gdzie, no, albo tym w Pompeji tam, jak ten wulkan tam wybuchł i tam z łyżką ktoś do gęby nie zdążył włożyć i cały ładnie zalany lawą przechował się do dzisiejszych czasów, po prostu z łyżką przy ustach. No, powiedzieć dla takich, że wszystko tak samo trwa. Ja chcę powiedzieć o kilku takich, o dwóch takich bardzo ważnych, ciekawych rzeczach. Tu Biblia wymienia potop, ja już mówiłem o potopie, bo Piotr daje ten argument z Biblii, ale czasy nowożytne. Nie wiem, czy wy widzieliście, ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że w 1918 roku i 19 była wielka plaga grypy. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. I zaczęło się, że jakieś tam ptaki, najpierw padło to na świnie, te świnie zostały tam zjedzone przez ludzi, i to w Ameryce wszystko, w USA się stało. Kilku młodych ludzi wcielono do wojska, oni do Europy pojechali, rozumiecie, do Francji tam, Hiszpania, Francja, gdzieś w tych rejonach. I w krótkim czasie tam, no, 300, 400, 500 ludzi tam w tych oddziałach, gdzie oni byli, zostali zarażeni. W tym czasie nie znano się na leczenie takich rzeczy. Nie była medycyna tak rozwinięta. Więc większość tych ludzi umierała po prostu. To padali trupem. Padali trupem. Poszło to po całej Europie. Co ciekawe, tylko Australia zamknęła swoje tam granice, że kwarantannę ogłosiła, że nie wolno do nich tam jechać. I jakoś tam się w miarę ocalała. A tak wszystkie kontynenty. Na wszystkich kontynentach była ta grypa. W ciągu 24 miesięcy 100 milionów ludzi. Sobie wyobrażacie to? Czy ktoś słyszał? Druga wojna, ile mi zginęło ludzi? No jakoś 20, 30 czy coś, ale tu 100 milionów więcej, jak pierwsza wojna to pikłość wobec tej grypy. To była taka grypa właśnie. I ona tak wykosiła to, nawet ma nazwę Hiszpanka, myślano, że to jest z Hiszpanii. Pandemium nazywają na to, bo to już nie epidemia, to jest ogólnoświatowa taka masakra, można powiedzieć. 24 miesiące i tyle ludzi trupem padło i tu mówią tacy, że wszystko trwa jak było. Ciekawa rzecz. Tak samo w średniowieczu ta czarna śmierć to nazywali na to. To są kłótnie teraz. Naukowcy dochodzą, jakie tam były bakterie, podobno się pomutowały, straszne, dżuma i inne tam jakieś pochodne tego się porobiły. I w Europie 1/3 ludności zmasakrowana, nie było. 1/3 co najmniej ludności Europy wyginęła, sobie wyobrażacie? 150 lat zajęło, żeby odbudować tę ludność, która była wcześniej. I teraz można powiedzieć, wszystko tak trwa, jak było. Ot argument, tak? Czyli ktoś na przykład podaje, ja nigdy nie chorowałem, to pewnie nie zachoruję nigdy. Czy to dobry argument? Albo jeszcze nie umarłem, to nie umrę. Wszystko tak trwa, jak... To jest głupi argument. To jest argument nienaukowy, trzeba zaznaczyć. Wielu ludzi próbuje pozory naukowości w to wrobić. Powołuje się na jakieś autorytety. W tych czasach, w których żyjemy, powoływanie się na autorytety współczesne jest bardzo niebezpieczne, bo facet, który dostał nawet nagrodę za książkę o wspaniałej ekonomii Islandii, na kilka miesięcy przed upadkiem ekonomicznym tego kraju. Sobie wyobrażacie? On dostał wielką nagrodę jeszcze za swoje wielkie dzieło, jak to będzie pięknie dalej się rozwijać i tak dalej. I za gdzieś około pół roku Islandia upadła ekonomicznie. I zapłacono mu kolosalne pieniądze. Komuś bardzo zależało na tym, żeby w takim pięknym świetle zrobił. I oto naukowiec zrobił. My nie ufajmy temu, nie ufajmy też temu, że teraz mówią, że się zebrało jakieś tam grono naukowców i oni badają sprawę ocieplenia klimatu. Podobno to jest też straszna bójda z tym ociepleniem klimatu. To jest po prostu kaczka, którą chce się ludzi zastraszać, robić w konia i to będzie po prostu dalej różne rzeczy motywowało, różne działania, pozbawianie wolności ludzi i tak dalej. To są bardzo ciekawe manipulacje, które różni ludzie robią. Ja jako naukowiec mogę powiedzieć, że żeby coś tam określić w nauce, to nie trzeba żadnego zespołu naukowców. Trzeba podać silne argumenty i udowodnić. Einstein nie miał żadnego zespołu, sam wziął, udowodnił, wzory wszystko podał, rozumiecie? I inni popatrzyli, że wszystko się zgadza i pasuje. Oni są tylko od sprawdzenia wyników w nauce, a nie od tego, że się zebrali i mówią, my podniesiemy, kto jest za ociepleniem klimatu. Że ileś facetów podniesie, innych nie podniosę, to wy wierzycie w to? Ja na przykład nie wierzę w takie rzeczy, bo to nie jest naukowe. To nie jest wtedy naukowy argument. Tak. Także tutaj, a wracając do Piotra, to co on mówi, jego argument to mówi, co ci ludzie przeoczają. Piąty werset. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ten świat, co my tu mamy, to naprawdę jest świat. To jest greckie słowo kosmos. Kosmos oznacza po prostu nie tylko takie tam drzewka i inne, to jest całość, cały świat wtedy związany z ziemią, wszystko się zmieniło. Dlatego ludzie żyli krócej, już po tym, już mówiliśmy, wyginęły jakieś tam różne zwierzaki. To jest wyjaśnienie różnych rzeczy, zagadek, które teraz naukowcy, że ileś tysięcy lat dla Ziemi dają i tak dalej. Warstwy te różne, wszystko się pomieszało. Wszystko zostało mułem wymiętolone tak, że teraz nie wiem, jaki tam naukowiec z tymi warstwami będzie badał, to będzie robiony na szaro po prostu. I te metody badania wieku Ziemi i tak dalej, to wszystko jest zakłócone. Bóg dał wielką zagadkę dla tych ludzi. Ale popatrzcie, my zwróćmy uwagę, ile tam mogło żyć ludzi. Kilkanaście milionów na pewno. Kilkanaście milionów żyło ludzi. I zostało tylko ośmioro. Tak? Za czasów Noego. Bóg pokazał, że może unicestwić po prostu ludzi. Kiedy jeszcze Bóg pokazał? W Sodomie i Gomorze też sobie się żyło fajnie. Żyli z dnia na dzień jak ojcowie, aż spadł ogień z nieba i spalił ich, tych ludzi. Tam tylko Lot z żoną i dwie córki, oni wyszli, czwórka ludzi wyszła. Czterech ludzi wyszło, reszta wszystko spaleni ogniem z nieba. Ktoś powie, Bóg nie może palić ogniem, ktoś powie. A spalił, pokazał, a tutaj zalany wodą cały świat zginął. Ośmioro osób tylko ocalało i Pan Jezus wierzył w to, bo powiedział, wspomnijcie żonę Lota i że jak było za dni Noego, tak samo mówi, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Straszne. Jedli, pili i tak dalej, czyli ten argument chce nas osłabić, nam oczekiwanie na Pana w gorliwości dla Boga, chce nas po prostu załatwić i chce nas ośmieszyć tylko, ale jest to argument do niczego. Fakty z historii ludzkości, takie jak potop, ale też te, co tutaj wymieniłem, na przykład te ostatnie ze średniowiecza, ta czarna śmierć, czy tutaj te, czy ta grypa z 1918 roku, to wszystko pokazuje, że to nieprawda, że sobie wszystko sobie tak trwa, jakby jak ojcowie sobie tam, jak ojcowie mieli, tak? I teraz wracając jeszcze, jak się ostać tutaj, to po pierwsze musimy mieć tak zdemaskowanych, mamy tutaj takich ludzi przez Piotra, w tym nie tylko w trzecim rozdziale, ale i w drugim, on demaskuje tych ludzi. My musimy wiedzieć, jak ktoś żyje. Jeżeli ktoś żyje bezbożnie, jeżeli ktoś tam ma już dwie żony albo jak to ma cztery żony, z każdą dawno rozwiedziony, czy jakieś tam inne, nie wiem, jak tam w piosence. No ja nie, jak ty słuchasz go, on w telewizji coś tam mówi, ja czasami patrzę i znam ludzi, wiem jak oni żyją. Po iluś tam rozwodach i po innych, to ja nie słucham nawet tych ludzi. To jest po prostu strata czasu i naprawdę grzech nawet. Unikaj obcych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki. Biblia mówi i Biblia mnie ostrzega, że jak ktoś nie prowadzi dobrego stylu życia, to po prostu nie jest autorytetem w danych dziedzinach. I nawet nie ma co tam, nie ma co rozważać. Tym bardziej, że jego motywacje będą straszna zaciekłość. Wściekłość na Boga. Wściekłość, to po prostu nie do wytłumaczenia. To można powiedzieć, chłopie, co ci tak, ty się zachowujesz, żebyś naprawdę mocno wierzył, że tak walczysz z tym. No. Piotr mówi, popatrzcie drugi werset, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. Czyli to w skrócie można powiedzieć Stary Testament tutaj. Stary Testament jest dla nas autorytetem i słowa prorocze, one mówią o Dniu Pańskim, mówią o ogniu, który ma zniszczyć ziemię. W wielu miejscach się okazuje, drugie zniszczenie ziemi nie będzie już przez wodę, ale będzie przez ogień, tak? I jeszcze mówi tu Piotr i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych, czyli nauka apostolska, więc cały Nowy Testament. My mamy te dwa przymierza spisane, to wszystko krótko mówiąc Biblia i mamy o tym pamiętać. Mamy o tym pamiętać i mamy w tych czasach, w których żyjemy, mamy bronić autorytetu. Po pierwsze sami mamy mieć niezachwiany autorytet Biblii. Jak ktoś już ma zachwiany, to już praktycznie kaput po nim jest. On musi teraz się podnieść, żeby odzyskać autorytet Biblii. A jeżeli masz autorytet, to jesteś takim ambasadorem Chrystusa, żeby zwiastować Boże Słowo dla innych ludzi, tak? I ja chciałbym jeszcze, bo tutaj już mało czasu mamy, jedną rzecz odnośnie dla chwały Bożej, chciałbym, żebyśmy jeszcze jedno miejsce zobaczyli, tu jest 1 Mojżeszowy 8 rozdział, odnośnie co się stało po potopie. Bo tylko Boga możemy podziwiać, że Bóg jest tak miłosierny, dał nam ziemię, zobaczcie, dał nam słońce na więcej lat, na miliony lat więcej niż my potrzebujemy nawet. Na miliony lat więcej dał słońce, żeby ono sobie świeciło. To słońce wysyła, to naukowcy już wiedzą, różne tam fotony i tak dalej. To jest energia, bez której rośliny by nie rosły. Rośliny łykają, to rosną, rozumiecie? To jest bardzo ciekawe i Bóg jest hojny w tym i dał i to nic się nie psuje. To jest po prostu dalej działa. Człowiek trochę tu szkodzi oczywiście. Coś tam szkodzimy w tym świecie. Jesteśmy takimi trochę szkodnikami. Ale to jest wielkie miłosierdzie, że to wszystko jeszcze się trzyma. Kupy. I Bóg powiedział do Noego, to jest 8 rozdział 1 Mojżeszowej 21-22. I poczuł Pan miłą woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. To też prawda o człowieku tu jest powiedziana. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem, dopóki ziemia istnieć będzie, dopóki istnieć, bo wiemy, że kiedyś skończy swój żywot, będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Czyli kto to pilnuje tego? Pilnuje tego Bóg, żeby były pory roku, żeby było dzień i żeby była noc. Bóg tego pilnuje. Także my możemy sobie biegać po trawie, taki ten znajomy Leszka, to może i na jelenie polować sobie, ten ksiądz, tak, co... Polujcie na jelenie, biegajcie po trawie, farbujcie sobie włosy, czy tam psikajcie w powietrze, się nie przejmujcie, bo nie zniszczymy tej ziemi tam jakimś psikaniem, lakierem albo innym tam głupotami. Łowimy ryby, zbieramy grzyby i tak dalej po prostu. I dziękujemy Bogu, że mamy z ręki Bożej to wszystko. Bóg nad wszystkim czuwa I to jest też ważne słowo dla nas, bo będziemy oglądać w mediach różne jakieś histeryczne wypowiedzi różnych ludzi, że to się sypie, że się wali, że trzeba więcej środków na to, na tamto, że trzeba ograniczyć wolność dla ludzi. Słuchajcie, i takie różne bajki będą opowiadać i wielu ludzi będzie w to wierzyć. Dlatego, że nie słuchają Bożego Słowa, nie są przy Bożym Słowie. My powinniśmy wybrać ufanie Bożemu Słowu i mamy wtedy z głowy takie głupoty różne, a także takie, jak nie wiem, dziwię się, że ten człowiek się dziwił, no, się pytał cię, Lechu, że czy ja mogę na jelenia zapolować. No po prostu. No, no właśnie. Niech strzela, niech biega po trawie, niech zbiera grzyby. Amen.
Powstańmy teraz.